Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: aktualne wyzwania medycyny. W naszym studiu goście profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witamy bardzo serdecznie.
Cześć Boże.
I drugim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Drejdak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do studia, podjęcie tego tematu. Chciałbym może na początek, jak panowie oceniają, bo po COVID-zie już mamy chwilę, jeszcze może nie wszystko jest ujaśnione, ale właśnie jak sobie służba zdrowia radzi z, można powiedzieć, tym, co stało się podczas takiego nawet braku dostępu do lekarzy, no bo jakby byliśmy ukierunkowani w jedną stronę. Panie rektorze.
Jak ojciec Grzegorz zauważył, jest to złożony problem. Ja bym był ostrożny z taką tezą po COVID-zie, bo jeszcze te przypadki zakażeń są obecne. Są obecne w naszych szpitalach. Mamy pacjentów. Oczywiście ta skala jest znacznie mniejsza. Natomiast ten okres 2 lat szczególnie intensywnych, określonych przez różne fale, prawda, od tej początkowej do tej ostatniej, spowodował dużo problemów, które ponieśli głównie nasi pacjenci. Mianowicie wynikają one również z samej istoty choroby i konsekwencji między innymi licznych uszkodzeń wielonarządowych. To pamiętamy i wiemy już coraz więcej, że to nie są tylko problemy związane z układem oddechowym, ale też masę problemów z centralnym układem nerwowym, neurologicznych, sercowych. Ja jestem specjalistą z nefrologii, a zatem ostrego uszkodzenia nerek na niespotykaną skalę. I to był jeden taki zasadniczy problem w sensie, no nazwijmy to, wydolności czy organizacji służby zdrowia i tego, co mogliśmy pacjentom dać. I drugi, no wynikający z pewnych problemów organizacyjnych, no nie wszyscy dotarli w odpowiednim czasie tam, gdzie powinni. I to uczciwie musimy przyznać, mimo naszych starań. No myśmy musieli tworzyć i inne struktury w szpitalach, i oddziały izolacyjne, i pewne jednostki przeznaczone tylko na leczenie pacjentów, prawda, zakażonych. A zatem no nie wszystko było o czasie i to bardzo przeżywamy też i staramy się na wszelkie sposoby nadrobić i przyjmować pacjentów w ramach i opieki szpitalnej, i opieki ambulatoryjnej, no na niespotykaną skalę w tym obecnym okresie. Staramy się reagować na wszystkie potrzeby, organizować też i w zakresie i edukacji medycznej, i programów profilaktycznych. To zaczął się teraz ogromny program otwarty przez pana prezydenta Rzeczpospolitej 3 czerwca Zdrowe Życie ze wsparciem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Miałem zaszczyt być na otwarciu tego programu, a zatem działamy na szeroką skalę. No ja bardzo się cieszyłem, że na przykład moi studenci dzisiaj w Lublinie na Placu Litewskim działali od rana, mierząc ciśnienia, poziom glukozy, szkoląc pacjentki, jak badać piersi, jak postępować, taka grupa z ratownictwa medycznego w nagłych przypadkach. A zatem no, staramy się bardzo, bardzo uaktywnić we wszystkich obszarach, których i ja myślę tutaj o edukacji medycznej, ale też o leczeniu ludzi, którzy przez COVID są jeszcze bardziej uszkodzeni niż
właśnie, czy nie wiem, czy możemy mówić jako zaniedbania, ale zawsze choroby, prawda, no, układu jakiegoś tam, można powiedzieć, krwionośnego, czy choroby sercowe, czy choroby onkologiczne, one też powodują, że no, choroba rozwija się. Oczywiście. Prawda? I teraz jakiekolwiek zaniedbanie może skutkować no, nieodwracalnymi zmianami.
Jak najbardziej opóźnione rozpoznanie, badania profilaktyczne, które wskazują na różnym etapie, na rozwój tych chorób, prawda? No i oczywiście czas, takie zakłócenie trybu życia prawidłowego, o tym będzie kolega mówił, co się wydarzyło w ramach problemów ze wzrokiem i u młodzieży szkolnej, i nie tylko. Natomiast to dotyczy no, wielu, wielu innych chorób. Ten stacjonarny tryb życia, brak ruchu, prawda, praca w formie online, no i zubożenie emocjonalne, no bo o tym też trzeba mówić.
Jak dzisiaj wygląda z dostępem do lekarza, do specjalistów?
No, staramy się, żeby było, drogi ojcze, znacznie lepiej, ale no jeszcze nie osiągnęliśmy tego, co
my jesteśmy niewydolni jako system zdrowia, czy ludzie nie przychodzą? Jak to jest?
No, jak zwykle problem jest złożony, bo to świadomość też musi być taka, że musi być chęć, natomiast niewątpliwie pewne rzeczy w czymś, o czym mówimy, czy organizacji służby zdrowia musimy znacznie poprawić. No, nad tym pracuje i ministerstwo, my staramy się bardzo wspierać te wszystkie działania, natomiast no, chcemy, żeby było lepiej.
Panie profesorze, jak pan ocenia sytuację po COVID-zie, chociażby jako okulista?
Z jednej strony należy podkreślić, że nasz system w zakresie okulistyki bardzo się sprawdził, dlatego że może to było trochę szczęście, może też wizja okulistów, tutaj muszę podkreślić rolę profesora Marka Rękasa, konsultanta krajowego, i fakt, że resorty nas posłuchały. Udało nam się spowodować, że większość zabiegów wykonujemy w trybie jednodniowym, czyli pacjent przychodzi, jest operowany i wychodzi tego samego dnia. Ponadto mamy rzeczywiście na skalę europejską najnowocześniejsze programy lekowe leczenia schorzeń plamki. To jest leczenie wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki, AMD, oraz w tej chwili od jakiegoś czasu mamy już program lekowy leczenia cukrzycowego obrzęku plamki. To są takie systemy, które spowodowały, że obroniliśmy się przed COVID-em, ponieważ pacjenci z jednej strony nie byli narażeni na za dużą ekspozycję właśnie i ryzyko infekcji, przez to przychodzili do nas. Natomiast te programy lekowe spowodowały, że nawet no, to był sztywny system podawania leku. Myśmy dzwonili do pacjentów. Pacjenci byli zmuszeni z drugiej strony my pokazywaliśmy na przykład w Lublinie dzięki panu rektorowi, dzięki dyrekcji SPSK1 naszego szpitala, gdzie jest okulistyka, zaczęliśmy pracę na dwie zmiany. Czyli od 8 rano do 20, dzięki temu rzadsze wizyty, mniejsze takie skupisko, że tak powiem, ludzi, spowodowało, że pacjenci czuli się bezpiecznie, mogli przychodzić do nas na terapię i w tych zakresach, również w zakresie leczenia pilnego, wypadkowego, gdzie operujemy pacjentów po wypadkach, no my w Lublinie mamy ponadregionalne centrum leczenia urazów narządu wzroku. To wszystko spowodowało, że jakiegoś takiego deficytu długu covidowego nie mamy. My zauważamy z kolei, że pacjenci troszkę za późno do nas przychodzą i tu chciałem zaapelować do naszych pacjentów, żeby szczególnie, jeśli jest właśnie poczucie, jakiś taki objaw gorszego widzenia, to zachęcamy, apelujemy, żeby pacjent się do nas pojawiał, ponieważ...
Tak od razu może, bo przepraszam, tak wchodzę w zdanie, ale kiedyś nawet znalazłem sobie tą wypowiedź. Pan profesor mówił, wymóg skierowania do lekarza rodzinnego, do okulisty to relikt poprzedniego systemu, że tutaj też się powinno coś zmienić.
Ojcze Grzegorzu, to jest, no dziękuję za to pytanie. To jest pytanie rzeczywiście...
I pytanie, czy coś się zmieni, no bo jeżeli ja wiem, że coś się zaczyna dziać, prawda, no to wiem, do kogo powinienem pójść. I teraz, czy ja muszę drugiego lekarza obciążać, że chciałbym iść do specjalisty?
Trafne podsumowanie tego problemu. To jest wciąż relikt. My apelujemy, tutaj prawdopodobnie trzeba ustawę, także rozmawiamy również z politykami, żeby to przeprowadzić, ponieważ to jest niepotrzebne. Lekarz rodzinny też wcale ma swoich pacjentów, ma inne wyzwania, nie ma też sprzętu. W tej chwili okulistyka opiera się o bardzo zaawansowany sprzęt diagnostyczny i to tylko jest problem, że pacjent musi jeszcze do jednego lekarza dzwonić albo udawać się po to, żeby dostać to skierowanie do okulisty. I także przy okazji chciałbym jeszcze raz poruszyć wagę problemu, by nam łatwiej, dużo łatwiej pracować i szybciej moglibyśmy przyjmować pacjentów, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że system się już do tego przygotował, ponieważ obecnie w zasadzie nie mamy żadnych limitów na procedury okulistyczne. Tu należy pochwalić bardzo Ministerstwo Zdrowia, że w ten sposób już zaplanowało system i prowadzimy nasze leczenie okulistyczne. Nie ma żadnych limitów ani na tak zwane AOS.
Ale w każdym ośrodku czy tylko w Lublinie?
W każdym ośrodku. W każdym ośrodku w Polsce ani na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, ani na operację zaćmy, ani na wspomniane już leczenie schorzeń plamki. Oczywiście też leczymy na bieżąco wypadki, jakieś wszelkie wskazania pilne. Także to jest taki tylko jeszcze jedno ogniwko, które powinniśmy zmienić w systemie, żeby to już było bardzo płynnie, ale to już jest płynnie i ten system świetnie działa. Pacjenci nie czekają zbyt długo i my możemy pacjentom pomagać. Natomiast takie lubelskie rozwiązania, takie menedżerskie, takie jak pan rektor zdecydował na początku pandemii, że wprowadziliśmy pracę na dwie zmiany, że dodatkowo również personel po południu jest opłacany dodatkowo, to wszystko powoduje, że możemy przyjmować jeszcze więcej pacjentów w bardzo rozwiniętych ośrodkach.
To jest dobre rozwiązanie, panie rektorze, bo jednak rozumiem, że łatwiej mi przyjść do lekarza tam do tej 13 czy do 14, a teraz po południu, aczkolwiek no, mogę pracować i pójść do lekarza. To też jest rozwiązanie, bo najczęściej jest tam ta praca taka do
popołudnia. Że to jest konieczne. Ja, mając okazję pracować na początku lat 90. w Niemczech i potem w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, byłem zdziwiony, że sale operacyjne pracują praktycznie całą dobę. Wymieniają się tylko teamy medyczne, które tam pracują. Że nie ma czegoś takiego, o czym ojciec przed chwilą wspomniał, 13, 15 i co dalej. Nie, pracuje się dużo dłużej, pracuje się efektywnie. To, o czym kolega mówił, staramy się przekazać też w obszary innych specjalizacji.
Ale lekarze to rozumieją? Bo to jest jedna sprawa, że...
Trzeba zmienić...
No, na plus jest to, że mamy dostęp, prawda? Tu pan profesor mówi, że może jeszcze jakaś gratyfikacja, ale to też jest jakoś obciążające dla lekarza, który musi po południu przyjść.
Jest obciążające, ale to jest właśnie kwestia systemu i organizacji pracy. Jeżeli my w naszym dużym szpitalu klinicznym numer 4 mamy bardzo duży obszar operacyjny, mamy piękne...
Czyli lepsze wykorzystanie sprzętu, tak można powiedzieć.
Oczywiście, że tak. Jeżeli pacjenci muszą długo czekać na operacje ortopedyczne, ja się niezwykle cieszę, bo zaczęliśmy południami te operacje i to jest normalne. One powinny być nie na jedną zmianę, tylko na dwie, trzy zmiany. Jeżeli jest problem i zrozumienie, jeszcze raz potwierdzam, zrozumiałe dla wszystkich, czyli również dla lekarzy, dla zespołów medycznych, dla pań pielęgniarek, anestezjologicznych.
Czy mentalność się też musi zmieniać,
tak? Mentalność, walczymy o zmianę tej mentalności, ale to będzie z niezwykłym dobrem dla pacjentów. Jeżeli nie będą musieli długo czekać na operację, te, które no, w czasie są wydłużone. I to dotyczy w zasadzie wszystkich specjalności. A są przecież operacje, na które w ogóle nie można czekać. Te, które związane są z problemami onkologicznymi, z chorobami rozrostowymi, z nagłymi wypadkami komunikacyjnymi czy innymi, to muszą być załatwiane natychmiast. No i oczywiście wtedy no, te, które są no, na tak zwaną listę oczekujących, czy nie są zabiegami doraźnymi, przesuwają się w czasie. A z tym chcemy absolutnie no, w ramach lepszej organizacji pracy walczyć. Ja marzę o tym, że to niektóre ośrodki w Polsce już to robią na szeroką skalę.
A okulistom to wychodzi?
My mamy pewnie pewną taką specyfikę. Ona została wypracowana, to trzeba też podkreślić. Dekadę temu operacja zaćmy wymagała pobytu trzydniowego. W tej chwili są to trzy godziny. Także dokonała się rewolucja dzięki temu, że mamy nowe technologie, nowy sprzęt. Również te rozwiązania wymienialiśmy z kolegami z zagranicy. Do Lublina często przyjeżdżają eksperci. Mamy też doktorów honoris causa, okulistów, którzy nam pomagali. Ostatnio pan rektor obdarzył taką godnością pana profesora Junemana z Niemiec. On nam bardzo dużo pomógł, również w zakresie chirurgii u dzieci. To są takie rzeczy bardzo ważne, no, można powiedzieć, rewolucyjne podejście do terapii, ale i do organizacji pracy. Poza tym trzeba podkreślić, że ten model biznesowy lubelski, gdzie po południu mamy finansowanie uzgodnione z dyrekcją szpitala, z władzami uczelni, to wszystko powoduje, że to jest normalny taki profil biznesowy prowadzenia szpitala. I to się sprawdza, to rzeczywiście działa, a przy okazji, tak jak ojciec wspomniał, to właśnie się przekłada na to, że na przykład opiekunowie nie muszą brać urlopu, zwolnienia, tylko po południu swoich seniorów przywożą do nas na terapię, na leczenie, na operacje. Także jest to nowa droga, szczególnie w tych szpitalach sektora państwowego.
To się broni, tak, rzeczywiście. A mam pytanie co do wojny. Bo wojna na Ukrainie też spowoduje, wy jesteście ośrodkiem, lubelski ośrodek jest najbliżej, można powiedzieć, i taki, można powiedzieć, dobry, sprawny, macie uniwersytet, macie szpital, kadrę. Jak to wychodzi? Bo tak też czytałem, trochę informacji pojawiało się, że wychodziliście naprzeciw, chociażby kwestia, no nawet zdjęcia pan profesor mi pokazywał przed programem, no to odłamkiem dostać w twarz, to wiadomo, że i na przykład oczy będą uszkodzone. Jak właśnie wam się udawało wychodzić, bo to, że przyjęliśmy 3 ponad miliony uchodźców, to jest jedna sprawa. Ale druga, teraz nasz system medyczny też w jakiś sposób został obciążony i nieraz tak może być, że no teraz my, Polacy, jesteśmy jakby trochę na boku. Czy to tak w ogóle możemy rozumować, że my zostaniemy zaniedbani, no bo wychodzimy naprzeciw tym problemom, które się pojawiły i którym też chcemy jakoś podobać. Chcemy się też zachowywać jako ludzie i na przykład zrobić specjalistyczną operację taką czy taką. Może panowie coś, panie rektorze, coś o tym powiecie, jak to wyglądało, bo już mamy ponad 100 dni wojny.
To właśnie dzisiaj usłyszeliśmy 101 dzień, prawda? No, analiza na bieżąco tego, co się dzieje na froncie i nie tylko, jakie konsekwencje wszyscy ponosimy. Drogi ojcze, od pierwszego dnia zareagowaliśmy. Ja nie chcę tutaj przeceniać naszej roli czy swojej roli, ale muszę powiedzieć, że możemy być dumni. Dumni z naszych ludzi, z naszych pracowników, z naszych studentów, z naszego narodu. To, co się stało, było niezwykłe. Od pierwszego dnia rozpoczęliśmy akcję My z Wami. W naszym dużym centrum symulacji medycznej ogromny zbiórka podstawowych produktów żywnościowych, medycznych, wszelkich innych. Nasze szpitale natychmiast zaczęły wysyłać sprzęt medyczny. I koledzy z okulistyki, z chirurgii naczyniowej i naprawdę taka duża zbiórka całego sprzętu. No to jedno, co nie mogłem odpowiedzieć natychmiast na prośby moich przyjaciół z Ukrainy, z Uniwersytetu Lwowskiego, to kamizelki kuloodporne, no bo tego, ale to też ruszyliśmy na troszeczkę innym poziomie. A zatem nasze doświadczenie, to które też wynikło z COVID-u, świetnej współpracy z wojskami obrony terytorialnej. Dalej myślimy tutaj o rozwijaniu tej współpracy, mamy wspólne pomysły, chcemy otworzyć ratownictwo medyczne dla żołnierzy. Ja mam pracowników żołnierzy WOT-u, oni byli z nami w szpitalach. A zatem te doświadczenia bardzo szybko się przydały w sensie takiej dużej sprawności organizacyjnej. No i oczywiście to, o czym ojciec mówił, że tyle ludzi przeszło do nas, natychmiast oddaliśmy część akademików. Moi koleżanki i koledzy zagościli w domach, zaprosili do domów całe rodziny. Zaczęliśmy leczyć absolutnie na takich samych zasadach jak naszych polskich pacjentów, a zatem nagłe przypadki natychmiast, tworzyć odpowiednie zespoły, ale przede wszystkim też leczyć ich i w zakresie i szpitalnictwa zamkniętego i opieki ambulatoryjnej setki hospitalizacji, tysiące porad ambulatoryjnych normalnie w ramach no, tej eskalacji i tych potrzeb zostało dokonanych. Ogromny wolontariat studencki. Ja tu jestem dumny ze swoich studentów. 500 studentów mi pracowało z pomocy
Uniwersytetu Medycznego.
Tak jest, tak jest. I koordynowaliśmy oczywiście no to z innymi uczelniami, ale też mamy taki Związek Uczelni Lubelskich, organizację, która naprawdę zaczęła bardzo ładnie w sensie takiej wspólnej międzyuczelnianej pracy, potrzeb, reagować na różne problemy. I tutaj to było, no, wydaje mi się, tak wydolne, że no, zrobiliśmy wszystko, co potrzeba.
Dziękuję. Panie profesorze, okulistyka wasza stoi na wysokim poziomie i te problemy, z którymi spotykaliście się, prawda? Bardzo ciężkie przypadki, ja nawet przed programem oglądałem zdjęcia. Może pokażemy za chwilę jedno ze zdjęć rodziny, która no, ocalała matka z dziećmi, ale jakie to były przypadki, jak wy reagujecie, jak organizujecie na przykład taką pomoc okulistyczną, co zrobiliście dla tych potrzebujących?
Naturalnym się stało dla nas, że właśnie pewne działania, które nasz uniwersytet podjął przed tym wybuchem wojny, na przykład Europejska Szkoła Okulistyki w Lublinie, bardzo intensywna wymiana międzynarodowa w Lublinie, która się już odbywała od wielu lat, spowodowała, że my mamy żywe kontakty osobiste z okulistami z Ukrainy. To są nasi koledzy, oni u nas byli. Również szkoliliśmy ich w Szwajcarii. Także te najpierw szkoleniowe, edukacyjne kontakty zostały poddane pewnemu egzaminowi w życiu, jak to bywa, wybuchła wojna i pierwsze telefony pomóżcie, ponieważ uczyliście nas, a teraz nie mamy ani nawet narzędzi, ani materiałów do tego, żeby przeprowadzać operacje. Nie mówiąc o tym, że od razu poproszono nas, żebyśmy przejmowali wszystkie dzieci zranione w działaniach wojennych. To był rzeczywiście stres na początku, bo trzeba było to zorganizować. Wspólnymi siłami, właśnie tak jak pan rektor wspomniał, organizowaliśmy zbiórki, wysłaliśmy dużo sprzętu, tak w ramach okulistyki, bo nie tylko, bo wszystkie dziedziny inne również pracowały, ale ja mogę powiedzieć tak, to co dotykałem, że tak powiem, to około 1 000 000 złotych ten sprzęt kosztował do tej pory, ale stale zbieramy. Poza tym mamy też zaufanie na świecie, na przykład jakieś firmy z Finlandii, z Stanów Zjednoczonych przysyłają nam sprzęt, który my wysyłamy do Lwowa i dalej.
Czyli koledzy, oni na przykład bezpośrednio nie mogą, ale przez was mogą.
Tak.
tę pomoc świadczyć.
Ufają nam, że ten sprzęt będzie bezpiecznie dostarczony. My mamy już system przekazywania tego sprzętu do Lwowa. Także to też tak działa. Tu chciałem też wspomnieć tych darczyńców. To są i duże firmy, koncerny. Alcon, Bausch & Lomb, no, oni po prostu ofiarnie dali bardzo dużo sprzętu, ale również darczyńcy indywidualni. Ponadto właśnie przyjmowanie dzieci. Do tej pory to już jest kilkunastu pacjentów, których operowaliśmy w Lublinie. Pan rektor stworzył taki zespół wielospecjalistyczny, gdzie są chirurdzy plastyczni.
To chirurdzy... nie tylko kwestia operacji na oku, ale też jakieś szczęki, twarzy.
To są oparzenia, to są duże zranienia, odłamkami, jakieś rany. Także to wymaga naprawdę specjalistycznego sprzętu. Tu i podejścia, i leczenia przez właśnie taki zespół. U nas na uczelni taki zespół działa. Jednym telefonem możemy zorganizować szybki zabieg. My na okulistyce wykonaliśmy kilkanaście takich operacji. Wciąż przyjeżdżamy dzieci. Wiem, że wczoraj dotarło następne dziecko. Również gościmy na uczelni panią dr Natalię Price. Przyjechała na kilka dni ze Lwowa. Przez weekend odpoczywała, a teraz od poniedziałku zaczyna szkolenie u nas na bloku operacyjnym po to, żeby wrócić znowu.
Państwo ją szkolicie, tak? Przygotowujecie?
Tak
do...
jest, tak jest. Szkolenie rozpocznie się w poniedziałek, jutro, ale to już jest kolejna nasza wspólna inicjatywa. Pani doktor u nas była wcześniej na różnych szkoleniach i w Szwajcarii również. Także to jest bardzo żywa współpraca z Ukrainą, z kolegami zarówno z Lwowa, ale z Odessy, gdzie teraz wiem, że były trudności z powodu właśnie tych ataków. Wcześniej w Odessie, tam na przykład ostatnio przekazywaliśmy z panem rektorem takie kamery do telemedycyny, bo tu chciałbym też podkreślić, ta cyfryzacja, którą w Lublinie rozpoczęła się od początku kadencji władz uczelni, w tej chwili też odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ to zdjęcie...
Ten odważny krok w przód dzisiaj owocuje, tak?
Tak jest. To było prorocze, można powiedzieć, że na taką skalę rozpoczęliśmy inicjatywy grantowe, również badamy dzieci w województwie lubelskim, ale ta sama technologia pozwala na to, żeby przesłać zdjęcie z Ukrainy, żebyśmy my mogli ocenić, czy pacjent kwalifikuje się do operacji czy do leczenia zachowawczego. Bywało, że również podczas operacji we Lwowie miałem okazję w jakiś sposób komentować czy konsultować przebieg operacji po to, żeby z kolegami wymienić poglądy. Także to jest nowa era właśnie zarówno badania przesiewowe, ale i medycyna katastrof. To jest to wyzwanie dla telemedycyny.
Wspomniał pan profesor dzieci, dobrze widzieć, była taka akcja, tam też tutaj pan minister Czarnek był zaangażowany w to Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Zdrowia, minister Adam Niedzielski, klasy 1-3, takie badanie przesiewowe. Na czym to badanie polegało, co ono nam mówi o dzieciach z Lubelszczyzny, ale może też szeroko, czy dalej, prawda, bo dziś mamy was w studiu, możemy z wami rozmawiać. Co to mówi nam jako społeczeństwu, Polakom, na jakim jesteśmy etapie i na co powinniśmy zwrócić uwagę, panie rektorze?
O szczegółach powie kolega i pierwszych wynikach badań na pięknej populacji 1100 studentów, chciałem powiedzieć, studentów niedoszłych jeszcze.
Ja
myślę cały czas o tym.
Ale studenci też słyszałem, że badacie studentów.
Już zaczęliśmy, ja się upomniałem też o starszych studentów, czyli naszych pracowników, żebyśmy uzupełnili to o tak zwane badanie populacyjne. Natomiast to założenie było, o czym mówiliśmy tutaj z kolegą, no niezwykle istotne. Jeszcze raz chciałem podkreślić ogromne zaangażowanie pana ministra Przemysława Czarnka, który naprawdę jest duchem wielu naszych inicjatyw. pana ministra Adama Niedzielskiego. Nam się bardzo dobrze współpracuje proszę tego nie odebrać jako jakieś chęć, tylko to takie są realia. Uczciwie mówię, że naprawdę nam pomagają.
Czyli komu jak komu, ale ministrom tym dwom powinno zależeć, prawda?
Mówię szczerze i uczciwie, jeżeli to telewidzowie zrozumieją, nie po to, żeby coś tutaj głosić. Natomiast idea następująca. Przebadajmy nasze dzieci, co się z nimi stało, prawda? W szkołach i to nie w szkołach.
Czyli konsekwencje zdalnego uczenia, tak? Mam rozumieć.
Zdalnego uczenia, siedzenia w domu, prawda? Godzinę przed oknem komputera. Braku jeszcze właśnie przemieszczania się. To są jeszcze, to jest inny aspekt. Mówimy o okulistyce. Dobieramy w sposób niezwykle szeroki. Tu wspaniała współpraca z naszą panią kurator i kuratorium, a zatem bierzemy dzieci z różnych miejsc, z różnych również małych miast, miasteczek, wsi i robimy naprawdę badanie takie, które obejmuje właściwe populacje i pokaże program. I to kolega opowie o tym, co się wydarzyło, bo nas zatrwożyły te wyniki. No, myśmy się przestraszyli tymi wynikami, co się wydarzyło i bardzo proszę tutaj.
A kiedyś robiliście też podobne badania przysiewowe i nie było takiej, na taką skalę?
Na taką skalę nie robiliśmy. Ja nie wiem, Robert, czy były na
takie
skalę.
W diabetologii takie pilotaże. Natomiast tu rzeczywiście pan rektor postanowił rozpocząć cały szereg badań. To jest pierwsze badanie, dotyczy wad refrakcji u dzieci, krótkowzroczności. Dlatego, że idea jest taka. My zakładamy, że dzięki technologii, która już jest obecna, my mamy dostęp do tej technologii w tej chwili, możemy czas, czyli rejestrowanie się pacjenta, dotarcie do szpitala czy do jakiegoś ośrodka, zamienić, że to my wychodzimy na przykład do szkoły z technologicznie bardzo zaawansowanym sprzętem, który jest niewielki, ale niezwykle precyzyjny, jest bezkontaktowy, nieinwazyjny, nawet nie potrzeba zapuszczać kropli. Na przykład jak idziemy do okulisty, żeby zbadać refrakcję, zazwyczaj zapuszczane są dzieciom krople. Tak mówię w dużym skrócie. Natomiast to, że badanie jest z odległości metra, wyklucza, taka jest fizjologia oka, potrzebę zapuszczania kropli. Można powiedzieć, że mamy gabinet okulistyczny w ręku i to ten aparat dokonuje tego badania przesiewowego. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ale dzięki temu możemy zrobić właśnie tą preselekcję dzieci, które wymagają dalszej diagnostyki już właśnie, czy w gabinecie okulistycznym, czy w klinice okulistyki. No i tu te wyniki już wspomniane przez pana rektora nas zatrwożyły. To było około 40% dzieci, które wymagały pomocy. Są takie dane sprzed pandemii, które przywołam ze Szczecina. To było o połowę mniej więcej. Czyli drugie tyle dzieci w tej chwili ma problemy. Ponadto też duży odsetek miał niedowidzenie. Czyli to jest taki stan, który jeśli nie zaczniemy intensywnie leczyć do 11 roku życia, przegapimy to w jakiś sposób, bo to często występuje też jednoocznie.
Dlatego ten przedział wiekowy, tak? Pierwsza, tak trzecia klasa.
To w zasadzie nieodwracalnie dziecko już będzie miało obniżoną ostrość widzenia. Może na przykład nie kwalifikować się do pewnych zawodów, do prowadzenia samochodu. Czyli to jest wielka waga tego problemu. Były na przykład przypadki choroby zezowej, niezdiagnozowanej i też nas to zatrwożyło i chciałbym to powiedzieć. Takie dzieci często pytane, czy byłeś kiedyś u okulisty? Mówiły nie. Także apel do rodziców o większą uwagę.
A mam rozumieć, że ta informacja też poszła do konkretnych rodziców?
Tak.
A przeciwdziałanie, bo coś z tym musimy zrobić, prawda? Nie tylko państwo jako lekarze, ale też rodzice. I teraz jakie kroki winniśmy podejmować, mając świadomość tego, co się stało? Bo ja mówię, to jest przykład lubelski, ale tak samo będzie może w Szczecinie, na Śląsku, na Kujawach.
Dlatego mamy plan, żeby rozciągnąć te badania teraz na całe województwo lubelskie, a potem no, po analizach wyników prawdopodobnie może być to również cały kraj nasz. Z jednej strony. Z drugiej strony musimy budować taką świadomość społeczną, że jest taki problem. I również pamiętajmy, że działania prozdrowotne, tu pan rektor wspominał już brak ruchu, ale z jednej strony aktywność poza domem, ale też ekspozycja na naturalne światło.
No właśnie, rady, zalecenia dla rodziców, tak na szybko, bo zanim dojdzie do badania, to już dzisiaj pewnie można jakoś przeciwdziałać temu, żeby to dziecko nie popadało, prawda, jeżeli chodzi o jego wzrok, w ruinę.
To jest proste rozwiązanie. 2-3 godziny w naturalnym świetle u takiego dziecka hamuje postęp krótkowzroczności. Dziecko patrzy w dal w naturalnym świetle.
Wyganiamy na dwór.
Wyganiamy na dwór. Przy okazji będzie na pewno sport, jakieś aktywności ruchowe i kontakt z rówieśnikami, bo to też i psychologiczne jakieś problemy się pojawiły w tych czterech ścianach przed tym komputerem. No i ograniczyć też te smartfony, szczególnie wieczorem, to jest widmo światła niebieskiego, jest zaburzony rytm snu, odpoczynku. Duży problem się zrobił. Wcześniej o tym czytaliśmy, teraz widzimy tego skutki.
A telewizor to też podobne światło?
To jest też podobne światło, też do minimum.
Może zamieniamy dziecku smartfona na telewizor, prawda?
No najlepiej tak jak jest jeszcze dzień, światło dzienne, to żeby dziecko grało w piłkę czy było poza domem.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Przypomnimy, czy wyświetlimy też Państwu telefony do naszego studia. 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa, 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś aktualne wyzwania medycyny. Nasi goście, profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i profesor Robert Rejdak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, też prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Panie profesorze, pan został prezesem Stowarzyszenia Okulistów, Chirurgów Okulistów Polskich na kolejne 3 lata. Dwa
tak
dni
jest.
Temu pojawiła się taka informacja. Co to znaczy dla pana i dla zespołu, bo to konkretny też zespół ludzi?
Ja reprezentuję środowisko okulistyczne polskich chirurgów oka. Współpracujemy też blisko, wspomagamy działania pana profesora Marka Rękasa, konsultanta krajowego. Nawet robiłem takie podsumowanie, że wiele zagadnień, wiele jakichś problemów okulistycznych w ostatnich latach bardzo intensywnie i w krótkim czasie udało się rozwiązać. Również w poprzednich wywiadach mówiliśmy tu w tym studio w rozmowie z ojcem na temat potrzeb, które już w tej chwili zostały rozwiązane. Już mamy rozwiązania, system działa. W zasadzie
oprócz... Czyli panowie mówili o tym, co dobrze byłoby zrobić i to już...
I to się stało.
To się stało.
I to się stało. Ja myślę, że no, to jest wysiłek całego środowiska, wsparcie resortów, Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo nas wysłuchało i te wiele rozwiązań w tej chwili działa i dzięki temu możemy, myślę, że dlatego przedłużono mi ten mandat zaufania.
Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia.
Prosimy.
Ja chciałem się panów profesorów zapytać, bo ja mam wadę prawego oka. Jest, narasta u mnie błona na siatkówce. Miałem być poddany operacji, chyba nazywa się ta wiktektromia. To jest tam jakieś trzy, bodajże jak czytałem w internecie, trzy wejścia do głębi oka. No i jak czytałem takie opisy tej ryzyka tego leczenia, to może być, no duże ryzyko jest, ponieważ i się z tego wycofałem, czyli przynajmniej czasowo, bo na oko dość dobrze widzę, nie widzę idealnie, ale jeszcze widzę dość dobrze i wycofałem się z tego i jak byłem tam na badaniu kontrolnym w Bydgoszczy, bo to w Bydgoszczy wojskowym robiono, czyli ściągnięto mi zaćmę przed operacją i miał jasne z tego dalszego badania, czy dalszej operacji wycofałem. I bo uznałem, że to jest duże ryzyko. I pan lekarz, który mnie mówił, badał przy kontrolnym badaniu, mówił, że dobrze zrobiłem, bo mówi, póki pan widzi, bo mówi, że przy tym operacji, która mnie nazywa się chyba, to jest ryzyko, że może być ściągnięta siatkówka. Jak będzie ściągana ta błona na siatkówce, to może być siatkówka odklejona też i może być wylew krwi do oka i dlatego ja się wycofałem z tego. No i mi się wydaje, że dość dobrze, ale czy to jest w tej chwili może jakieś są inne metody, że mniej ryzykowne, czy mogliby panowie mnie uświadomić, żebym w razie potrzeby, żebym wiedział jak to dalej jest z tym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Stanisławie. Panie profesorze?
Z tego, co słyszę, jest pan w dobrych rękach. Ten lekarz, który pana prowadzi, rzeczywiście trafnie ocenił problem i pana poinformował. Ja myślę, że to pan doktor będzie wiedział najlepiej, kiedy panu radzić, zalecić operację, bo rzeczywiście jest pewna, że tak powiem, równowaga pomiędzy tymi ryzykami wspomnianymi, ale i też sukcesem leczenia, bo zbyt długo nie można przeczekiwać. Można to robić pod okiem lekarza. Stąd podpisuję się pod tymi wszystkimi opiniami pana doktora, który pacjenta prowadzi.
Prawdą jest, że ludzie już teraz nie muszą czekać na operację oczu. Kwestia tych programów lekowych, na przykład plamki, rządowy program lekowy, jak z nim. Kwestia właśnie, co z tą zaćmą, czy z innymi procedurami okulistycznymi. Myśmy też niedawno w studiu gościli naszych okulistów tutaj z Torunia, którzy nawet mówili, no kiedyś robiono jedno oko, później trzeba było czekać. Dziś możemy zrobić tak, jakby medycyna posunęła się daleko do przodu. Tylko problem mamy z tym, że trochę pacjenci się przestraszyli i wycofali, że my byśmy chcieli, a oni nie przychodzą.
Rzeczywiście to jest wynik właśnie tych nowoczesnych rozwiązań, już wcześniej wspomnianych, czyli tryb jednodniowy, brak limitów, usunięcie tych wszystkich limitów na terapię okulistyczną i na diagnostykę spowodował, że my płynnie operujemy pacjentów. My w Lublinie mamy pewną krótką listę oczekujących. Mamy też trudne przypadki z całego kraju. Stąd może to wynika ta sytuacja, ale wiem, że to są kwestie 2-3 miesięcy, można dostać się na operację w całym kraju, na zaćmę, a tego typu przypadki, jak pan, który tutaj przed chwilą mówił, to jest wskazanie takie, które jeśli jest, traktujemy jako pilne. Także również nie ma jakichś okresów oczekiwania, stąd rzeczywiście to są sukcesy polskiej okulistyki.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałabym po prostu zorientować się, bo mam córkę 28-letnią i wykryto u niej jaskrę młodzieńczą. I chodzi, no próbujemy z wszystkich lekarzy i po prostu teraz jakby jej się pogorszyło po pół roku w jednym oku bardzo, to pole widzenia, czy nie wiem, ten obraz ma na czerwono, nie wiem jak to się nazywa. I właśnie nie wiemy, gdzie się udać z tym wszystkim, kto nam może gdzieś pomóc, czy to trzeba jakąś operację, czy...
Należy udać się rzeczywiście do wysoce specjalistycznej placówki. Zapraszam do Lublina. Zajmiemy się... Od ręki.
Tak, Lublin to gdzie to jest dokładnie?
Panie profesorze, gdzie dokładnie?
Niedaleko Warszawy.
Nie, sobie żartuję.
Tak, ale adres.
Oczywiście. Nie, ale to uniwersytet. Czy...
To jest, oczywiście zapraszamy na uniwersytet. Chmielna 1, Klinika Okulistyki.
Czyli Klinika Okulistyki, pani Renato?
Mhm.
Ulica Chmielna 1.
I nie wiem, jak to trzeba dzwonić wcześniej, jak umawiać się, czy...
Proszę zadzwonić, powiedzieć o problemie i na pewno będzie termin wyznaczony. To jest poważna choroba, także będzie konkretny termin wyznaczony.
Dobrze.
Dziękuję pani
Renato.
Dziękuję. Poważna choroba, co to znaczy, panie profesorze?
Jaskra. Jest to neuropatia nerwu wzrokowego, jaskrowa. W zasadzie jest to choroba, to jest taki cichy złodziej wzroku. Typowo występuje w populacji starszej po czwartej, piątej dekadzie życia. Tu mamy jaskrę młodzieńczą i to, co ta choroba uszkodzi, w zasadzie jest już
nieodwracalne.
Dlatego właśnie jest uszkodzenie pola widzenia, jest uszkodzenie również, zazwyczaj jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, stąd jest bardzo potrzebne zarówno specjalistyczna diagnostyka, jak i terapia. Czasami bywa to terapia chirurgiczna.
Mamy telefon, proszę bardzo, telewizja Trwam.
Tak, witam serdecznie, Marta z Kozienic dzwoni.
Prosimy.
Więc chciałam po prostu uzyskać może jakąś wiadomość. Ja mam bardzo wysokie ciśnienie i miałam już 2 lasery i po prostu to nie pomaga. I mam 3 rodzaje kropli. Mam krople Timo Komodo, Trusopt i Gamfort i to zapuszczam sobie. Pole widzenia jest na razie dobre, ale ciśnienie czasami nawet i do 40 dochodzi. I ja po prostu nie wiem, czy po prostu mam dalej jeszcze się leczyć właśnie w ten sposób, bo no teraz po tym laserze to nawet brałam ten Duramid, który po prostu, Duramid, ten lek, który miał, no trochę obniżyło się to ciśnienie. I 2 tygodnie mam jeszcze odczekać bez tego Duramidu. No i zdecydujemy, co tam dalej będziemy czynić. Ja się po prostu lękam jakiejś operacji, czy słyszałam, że to jest duże ryzyko. Co by panowie łaskawie zechcieli mi powiedzieć, po prostu co w tym kierunku, w tej kwestii dalej robić.
Dziękuję pani Marto. Pan profesor odpowie. Dziękuję.
No jeszcze raz, bez badania, bezpośredniego kontaktu trudno jest tak wyrokować, ale z tego, co słyszę, prawdopodobnie zbliża się moment, kiedy trzeba decyzję co do operacji podejmować. Także no też specjalistyczny ośrodek. Kozienice nie są daleko od Lublina, także jeśli lekarz zdecyduje, może panią skierować i my się zajmiemy.
Chmielna 1.
Chmielna 1.
Pani Marto, bardzo dziękuję. Panie profesorze, a panie rektorze, jak wygląda dzisiaj na przykład no kwestia zainteresowania studentów danymi kierunkami? Bo tak rozpoczęliśmy program od tego, co nam przychodzi pandemia, z czym mamy największe problemy i gdzie na przykład, bo gdzieś była jakaś konferencja chyba na Kielecczyźnie, to też mówią, że pokazała właśnie pandemia to, gdzie nie dostajemy, gdzie nam brakuje specjalistów, co winniśmy w jak najszybszym czasie zrobić, chociaż medyka tak szybko nie da rady postawić przy pacjencie. Co pan robi, co pański zespół, jakie kierunki podejmujecie, ile macie kierunków i o czym myślicie na przyszłość, jak ta współpraca między danymi, można powiedzieć, zespołami też wygląda.
Drugi księże, rozpoczęliśmy rekrutację od dni otwartych na naszej uczelni, a zatem zaprosiliśmy naszych i obecnych kandydatów, takich, którzy już zgłosili akces na nasze liczne kierunki, których mamy 16. W tym roku otworzyliśmy psychologię kliniczną, a zatem taka pełna...
To jest kolejny, to jest 16 czy 17 już?
No, 16, może się mylę, ale najwyżej o jeden. W każdym bądź razie chyba obejmujemy wszystko, co potrzeba, bo oczywiście do wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, do farmacji. Dołożyliśmy, to już mamy od, zresztą od dawna, analitykę medyczną, ale też w ramach stomatologii higienę stomatologiczną. Mamy fizjoterapię, mamy położnictwo, mamy biomedycynę, bardzo ciekawe w sensie rozwoju naukowego, również pracy w bardzo ciekawych projektach. I wiele innych, dietetykę, po to, żeby stworzyć zespoły. Nasza myśl edukacyjna idzie również w tym kierunku, żeby koleżanki i koledzy z różnych kierunków...
Nie tylko kierunkowo jeden kierunek, tylko teraz międzykierunkowe jakby takie zespoły.
Tak? Znaczy, tworzyli zespoły i nawet mają już ćwiczenia, z czego są bardzo zadowoleni. Nie ma problemu, że ludzie z kierunku lekarskiego, łącznie z pielęgniarstwem, z dietetyką, z ratownictwem medycznym mają razem zajęcie. Bardzo się z tego cieszą. Myślą o tym, jak tworzyć potem bardzo wydajne zespoły medyczne, bo o to chodzi w medycynie. Odnośnie zainteresowania jest bardzo duże dalej. My się z tego powodu cieszymy, aczkolwiek no, ciężka praca w zawodach medycznych no, wymaga i szczególnych predyspozycji. Ja zawsze powtarzam, że główną taką predyspozycją to jest to, że musimy umieć rozumieć innego człowieka.
Pierwsza sprawa.
Pierwsza i to jest podstawa, jeżeli nie można kierować się w kierunku zawodów medycznych, jeżeli się nie ma cech zrozumienia innego człowieka, zrozumienia jego problemów.
Zresztą tak patrząc na to, że za każdym razem przyjdzie ktoś, kto jest w jakiś sposób obciążony,
ale
prawda?
Oczywiście, to są ludzie chorzy, nie radośni zwykle, nie tryskający humorem, dowcipem, a wymagający przede wszystkim na głębokiego pochylenia się nad innymi problemami i zrozumienia ich z pokorą. I to jest bardzo ważne. Natomiast ja jednak no, mam sporo optymizmu w kontaktach z moimi studentami. To, co zrobili w czasie COVID-u, to jak byli dzielni, to jak nam pomagali w ramach wolontariatu.
To jak teraz pan rektor mówi, jak wychodzili, kiedy zaszła potrzeba, prawda, bo
potrzeba pomocy,
bo wojna na wschodzie.
Niezależnie od pory dnia i myśmy w ogóle mamy taki pomysł, zresztą co już na niektórych uczelniach, między innymi w Gdańsku jest bardziej rozwinięte, żeby na ostatnich latach już zaczęli, no na razie w formie asystentów, ale już pracowali razem z nami w warunkach już takiego bezpośredniego frontu klinicznego. Ja im się to bardzo podoba. Mamy dużo jeszcze chętnych, staramy się podołać, reagujemy na reakcje ze strony ministerstwa, przyjmujcie więcej, to pan minister Piotr Bromber mówi, no przyjmij mi więcej studentów i przyjmę, no, bo takie są potrzeby. To, co ojciec szanowny mówi, no w niektórych miejscach brakuje, no brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, niektóre szpitale, słyszycie, co się dzieje, no, w mediach. Muszą zamykać jakieś oddziały, muszą ograniczać pole do działania. My nie możemy na to pozwolić. To jest jedna rzecz. I po drugie, na litość boską, mieć świadomość tego, że my mieszkamy we własnym kraju, we własnej ojczyźnie. No ja, mimo że wiele lat pracowałem w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, jestem z, jakby to jest z kręgu narodowego od dziadów, pradziadów. Uważam, że to jest miejsce dla nas najlepsze, że no, trzeba wszystko zrobić, żeby mimo wszystko, no, mimo tych otwartych rynków pracy, za dużo tych naszych absolwentów nie wyjeżdżało poza ten piękny, wspaniały kraj.
Dziękuję. Prosimy, telewizja trwa.
Halo, to ze mną?
Jesteśmy, tak, teraz jest pani, proszę nam się przedstawić.
Aha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bożena Grodzka. Nazwisko, proszę. Imię?
Nie, wystarczy imię. Już jesteśmy na antenie, słuchamy pani.
Ja chciałam zapytać taką sprawę. Ja mam, jestem po zabiegu witrektomii oka prawego i zaćmy prawego i lewego. No i to już kilka lat. 3, 5, jakoś tak i 8 lat. Witrektomia, potem zaćmy. No i w tej chwili mam bardzo... Aha, powieki mi tak opadły że źrenicę w zasadzie mam prawie w połowie przykrytą albo całą. W jednym i w drugim oku. No i pole widzenia takie czarne, no całe, prawie szczątkowe widzenie. No i chciałam zapytać, jakie to leczenie, Boże, co by dać jakoś, no nie wiem, bo widzę, że jest już sprawa w wcześniejszej fazie. I dlaczego miałam witrektomię może, to miałam krwawienie na dnie oka. No i pojechałam do szpitala wojskowego do Warszawy i tam mi laserowali. Mnóstwo laserów mi w to oko dali.
Czy pani choruje na cukrzycę?
Nie. Właśnie nie.
A zakrzep? Boże, był zakrzep zdiagnozowany?
Pani Bożyno, a był jakiś zakrzep u pani zdiagnozowany?
Tak, był zakrzep właśnie żyły centralnej.
Czy jeszcze jakieś pytanie?
Mogę
pani,
odpowiedzieć.
Pani Bożeno, dziękuję bardzo. Pani przejdzie na odbiór, a poprosimy pana profesora o to, by odpowiedział pani, podpowiedział coś.
Zakrzep to jest niestety poważna bardzo sytuacja z braku krwienia siatkówki, stąd ten ubytek pola widzenia bardzo duży. Ponadto opadające powieki dodatkowo pogarszają widzenie, ponieważ, tak jak pani powiedziała, powieka w zasadzie przykrywa źrenicę. Dlatego z zakrzepem trudno tutaj wyrokować, czy coś się da zrobić, bo to jest po prostu sytuacja, która niedokrwienie, potem atrofia siatkówki, prawdopodobnie brak funkcji na tym tle. Ale opadające powieki się operuje. Można chirurgicznie spowodować, że źrenica będzie znowu wolna i liczymy, że widzenie się przynajmniej w pewnym stopniu poprawi.
I co w takim przypadku?
Trzeba udawać się do oddziału, który...
We Wrocławiu słyszymy operacja jakaś w Warszawie.
Ale we Wrocławiu jest dobra klinika. Na pewno tam koledzy pomogą z tymi opadającymi powiekami.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Leokadia. Mam takie pytanie do panu profesorów.
Tak?
Jak ta sprawa się przedstawia, że chodzi właśnie o żółtą plamkę? Ja jestem cukrzykiem i mam spore zmiany w oczach. Mogę przeczytać, jak to wygląda. Mam przekaz na iniekcję, ale trudno mi w Poznaniu się dostać, bo wszędzie są po prostu, jak się nie jest w systemie, to trzeba czekać w nieskończoność. Więc trudno mi jest to zrozumieć w dzisiejszych czasach, bo ja mogę zupełnie oślepnąć. Więc chciałam się zapytać, jak to wygląda właśnie.
Program lekowy.
Się udać? Tak mi powie, jak dzwonię, to mi powiedzą, nie ma pani w systemie i musi pani czekać. Ja pytam się, jak długo mogę czekać? A dostaję odpowiedź, że może pani czekać w nieskończoność, proszę panią.
Pani Leokadio, dziękuję. Co to znaczy, że nie ma cię w systemie? No a jak to się ma do tego programu rządowego, lekowego?
My z jednej strony cieszymy się, że mamy ten program. On kilka miesięcy już działa. Nie we wszystkich ośrodkach. W Klinice Okulistyki w Lublinie program ten działa. Natomiast nie wszystkie ośrodki jeszcze rozpoczęły leczenie. Od czerwca będzie korekta tego systemu. Dużo więcej ośrodków będzie, mamy już czerwiec. Także myślę, że to jest, lada chwila będzie to ogłoszone i wówczas sytuacja się na pewno poprawi. No trudno mi mówić, co jest w Poznaniu.
A jak to kwestia tego że nie ma mnie w systemie.
System
kiedy ja
polega
się pojawiam
na tym,
w systemie, tak.
Że to też ośrodek musi być w systemie. Natomiast nie we wszystkich dużych miastach jednorodnie ośrodki są w tym systemie. W Lublinie...
W moim mieście nie ma takiego ośrodka, jestem skazany na to, że nigdy na tej liście nie będzie?
Znaczy po pierwsze, właśnie będzie korekta w czerwcu. Prawdopodobnie pojawi się znacznie więcej ośrodków również w Poznaniu. A druga sprawa to rzeczywiście... Jest kwestia taka, ewentualnie pacjent powinien gdzieś znaleźć ośrodek niedaleko, ale poza miejscem zamieszkania. Chociaż będzie znaczna poprawa teraz po wprowadzeniu tej korekty. Słyszałem ostatnio od profesora Rękasa, konsultanta krajowego, także mam nadzieję, że tak się zdarzy.
Od kogo to zależy?
Ministerstwo ogłasza nowe rozdanie, nową rekrutację tych ośrodków.
Ośrodek może powiedzieć nie?
Były do tej pory jakieś takie incydentalne przypadki. To ma być poprawione.
Dziękuję. A jak wygląda sytuacja na przykład studentów na Ukrainie? Tak zapytam się pana profesora, pana rektora. No bo może też nie wszystkie ośrodki są zagrożone. Ukraina pewnie też myśli, żeby funkcjonować dalej. Na pewno te tutaj bliżej naszej granicy. Ale jak to właśnie wygląda z waszą pomocą, bo o okulistyce słyszeliśmy i jeżeli chodzi o leczenie, o wsparcie, ale kwestia innych studentów, czy państwo ich przyjmujecie, czy może inne uniwersytety medyczne, bo dziś mówimy o wyzwaniach, które stoją przed medycyną.
Drogi ojcze, myśmy natychmiast zareagowali na prośbę ministerstwa i studentów. Mieliśmy takie specjalne zebranie w tej sprawie. Sprawa dotyczyła studentów stricte ukraińskich, czyli obywateli Ukrainy i tych
polskich... Czyli tych, którzy studiowali u siebie, tak?
Studiowali u siebie na swoich uczelniach. Okazało się, że te wszystkie uczelnie dalej funkcjonują. No powiedzmy, nawet te, które były bliżej działań frontowych, jednak starały się, wykorzystując między innymi bazę online, prowadzić studia i dalej one w zasadzie wszystkie funkcjonują. Ze strony zatem obywateli Ukrainy nie mieliśmy jakiegoś wielkiego problemu. Rozpoczęliśmy systemowo w całym kraju dla tych, którzy potrzebują naukę języka polskiego, na czele tutaj z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. My szybciutko zaprosiliśmy ich, tych, którzy... Ta liczba była duża, ale w istocie, jak przyszło już do jakichś pewnych działań organizacyjnych, ja mówię dalej o Ukraińcach, to dotyczyło kilkunastu studentów i około 10 przyjęliśmy na studia. Natomiast przyjęliśmy też 50 osób Polaków studiujących na uniwersytetach ukraińskich po takim pewnym zweryfikowaniu wiedzy ich, czyli takim egzaminie wyrównawczym, ale przyjęliśmy wszystkich. I oni są już praktycznie od końca kwietnia zarówno na Wydziale Lekarskim, jak i Lekarsko-Dentystycznym. Przyjęliśmy też pewne osoby do pracy. Kilka osób w programach badawczych jest już z nami i około 10 osób weryfikujemy, jeśli chodzi o personel medyczny, głównie do pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.
Dziękuję. A czego pan rektor by się spodziewał? Co dobrze byłoby zrobić? Czy na co ministerstwo na przykład, na co państwo powinno można powiedzieć, zareagować? Albo jakie wyzwania stoją jeszcze przed wami, które chcielibyście zrealizować?
No, mówimy o szkolnictwie medycznym?
Tak.
No, my jednak będziemy starali się zwiększać liczbę studentów zgodnie z potrzebami, ale też to, co bardzo tak dyskutujemy, to pewna ciągłość nauczania. Czyli myśmy rozpoczęli po pierwsze takie bardziej intensywne prace w kierunku tak zwanej edukacji medycznej. Zaprosiliśmy takie piękne wydarzenie u nas, 26 liceów naszych, z udziałem kuratorium do bardzo intensywnych działań, ćwiczeń, coś w rodzaju również takiej olimpiady medycznej, w której uczestniczyli z ogromną radością, a zatem ciągłość kształcenia, które również dotyczy szkolenia podyplomowego. A zatem dalej uczestniczymy w pewnym formowaniu specjalistów i tutaj też zaczynamy mieć ogromny problem, bo na skutek no, i pewnych działań rynkowych i tak zwanej no, w atrakcji wynikające z uwarunkowań i ekonomicznych i innych są tak zwane teraz specjalizacje no, niezwykle popularne. A mamy ogromny problem ze specjalizacjami. Ja mówię tutaj o wyborze miejsca rezydencji, w tych, które są no, naszymi kluczowymi.
Ci, którzy chcą pediatria. Być później specjalistami, prawda? Tak? Pediatra,
pediatria,
tak?
Chirurgia, choroby wewnętrzne. No tutaj mamy kłopot, nie mamy chętnych. I też staramy się...
No, to jest problem nasz, polski, lubelski, czy światowy, no, to, europejski?
To światowy, to nie mogę powiedzieć, że nie jest to powszechny problem, bo no, wszędzie są, nawet w Stanach Zjednoczonych mamy wykształconych na naszej uczelni 900 absolwentów pracujących w USA i Kanadzie. Także tak, to jest, my jesteśmy tutaj.
No to ja liderami. Nie wiem, czy nie trzeba by jakoś liderami, granicy trochę.
Liderami. Natomiast no, przez 20 parę lat, drogi księże, także to jest długi proces, wiele lat pracy, ale tam też, no oczywiście, są specjalizacje niezwykle atrakcyjne i oni w tych się kierują, w innych mniej. No tam oczywiście miejsce na rezydencji w ogóle jest niezwykle trudno dostać. Ale tutaj musimy zacząć no, też takie głębokie starania, aby też i zrównoważyć te różne tak zwane atrakcyjne specjalizacje, ponieważ one wszystkie są potrzebne. My mamy choroby w różny i dotkliwy sposób dotyczą naszych pacjentów i musimy na to wszystko reagować.
Dziękuję. Panie profesorze, osiągnięcia słyszymy o nich. Dobrze, że się to udaje realizować, a jakie wyzwania przed panem czy przed okulistyką, co pan chciałby, żeby może nie tylko było waszym udziałem, ale w ogóle okulistyki w Polsce?
Ja myślę, że dalsza konsolidacja środowiska, szczególnie w kierunku modeli edukacyjnych. My mamy w Lublinie Centrum Symulacji Medycznych.
Tam... Słyszałem, pan rektor mówił o drugim.
Tak, to jest dobry kierunek. Tam również nauczamy okulistyki. Mamy kontakty z Europejską Szkołą Okulistyki, gdzie już były pierwsze szkolenia, przyjechało kilkudziesięciu okulistów z Włoch. Mamy nadzieję w tym roku kontynuować te szkolenia w dużym zakresie. Także kontakty z zagranicą trochę takie zablokowane przez pandemię w tej chwili ruszają znowu. Oczywiście dostęp jest bardzo dobry do terapii, ale właśnie apelujemy do pacjentów, żeby zgłaszali się wcześniej. To jest kwestia pewnych takich akcji budowania świadomości. Na pewno nowe terapie, które wchodzą, są w tej chwili rzeczywiście takim wyzwaniem, jak słyszeliśmy, ale programy lekowe, program lekowy w wysiękowym starczym zwyrodnieniu plamki oraz cukrzycowym obrzęku plamki, to są te sukcesy, ale i wyzwania dla nas, tak żeby wszyscy pacjenci mieli dostęp i żeby rzeczywiście zmniejszyć na wczesnym etapie ryzyko nieodwracalnej utraty wzroku u naszych pacjentów.
Bardzo dziękuję. Panowie, aktualne wyzwania medycyny to temat, który dziś podjęliśmy na antenie. Nasi goście, profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.
I profesor Robert Rejdak, prorektor, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję też i Państwu za uwagę, za to, że byliście razem z nami. Oczywiście zapraszamy też na drugą część naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.